Powoli kończymy naszą serię o okołomałżeńskich wybojach. O tym, jak czasami kultura i to, co mówi Słowo Boże w kwestii małżeństwa, różnią się od siebie. Za tydzień zatoczymy pełne koło, wrócimy do fragmentu, którego zaczynaliśmy, do pierwszego listu do Koryntian, 7 rozdziału i będziemy mówili o osobach, które żyją w pojedynkę. A dzisiaj właściwie kończymy, może nie tyle kończymy, ale dochodzimy do takiego zwieńczenia naszych wniosków o tym, jak bardzo czasami te różnice w pojmowaniu małżeństwa w kulturze i Słowie Bożym mogą sprowadzić nas na manowce. I będziemy to robili przy okazji tematu, który jest niełatwy. Niełatwy chyba dla nas wszystkich, bo w pewien sposób wszyscy gdzieś bywamy nim dotknięci. I powiem wam, że za chwilę wszystkim nam podskoczy ciśnienie, więc jeżeli możecie, zapnijcie pasy i może nawet trzymacie się mocno ławki. Bo tego nie da się powiedzieć łagodnie. Nie da się tego owinąć bawełnę, więc powiem wprost. Bóg nienawidzi rozwodu. Niewiele jest takich rzeczy, niewiele rzeczy, które wzbudzają w nim większy gniew, większy smutek, niż to, gdy dwoje ludzi, którzy ślubowali sobie miłość, którzy ślubowali sobie wierność, którzy decydowali się na wspólne życie i zawarli to przymierze, później się od tego przymierza odwracają i odwracają się od przysięgi, którą złożyli sobie nawzajem, przed innymi i przed Bogiem. I myślę, że to zrozumiałe, bo Bóg jest miłością i Bóg sam jest wierny wszystkiemu, co obiecał. Ale powiem wam też, że chyba nie ma nikogo, kto tak dobrze jak Bóg rozumiałby rozwodników. Kto rozumiałby ich ból, kto rozumiałby ich rozterki, kto rozumiałby ich zagubienie, czasami wstyd, czasami odrzucenie, które ich spotyka. Nie ma chyba nikogo, kto tak dobrze rozumiałby ich sytuację, w jakiej oni się znaleźli, bo chociaż może was to zaskoczy, Bóg sam jest rozwodnikiem. Przyznam, że to nie jest fakt, o którym często słyszymy. To nie jest fakt, o którym często mówimy. Ale jeżeli otworzycie Stary Testament, jeżeli przeczytacie księgi prorockie, znajduje się tam pewien niesamowity obraz. Boga, który był związany węzłem małżeńskim ze swoim narodem. Bo taka metafora była używana. I kiedyś, kiedy naród judejski, doszło do podziału dwóch narodów po Salomonie, na Izrael i na Judę, i kiedy Juda była już bliska odejścia od Pana, Bóg posłał słowo do proroka Jeremiasza, mówiąc mu, że kiedyś, wcześniej, to jakieś 120 lat wcześniej, kiedy Izrael, jego niewierna żona, zdradzała go raz po raz, mimo iż on czekał, mimo że on przebaczał, mimo że on gotów był przyjąć ją z powrotem, ona nie chciała do Boga wrócić i oddawała się innym Bogom. Dosłownie to jest bardzo nie tyle zmysłowy, co bardzo właśnie seksualny obraz tego, co robili Izraelici, co robiło Północne Królestwo. I Bóg, widząc, że oni nie chcą do Niego wrócić, że oni sprzeniewierzyli się przymierzu, które było między nimi, pozwolił na to, żeby poszli w niewolę asyryjską. I właściwie naród północny przestał istnieć. I później ostrzegając Judę, ostrzegając naród południowy, żeby nie poszedł tym samym losem, Bóg użył niesamowitego obrazu. Powiedział, bo tak jak dałem Izraelowi list rozwodowy, tak samo może skończyć się to, jeżeli ode mnie się będziecie odwracać. Bóg rozwiódł się ze swoim ludem. Dlatego, że ten lud sprzeniewierzał się, dlatego, że ten lud łamał przysięgę małżeńską, zdradzał Boga z innymi bogami. I wiecie, to jest metafora. Przyznam, że to jest metafora i może nie powinniśmy za dużo z niej wyciągać, ale to jest dokładnie ta sama metafora, której my używamy w Kościele Nowego Testamentu, kiedy mówimy, że jesteśmy oblubienicą Chrystusa, a On przyjdzie i będzie naszym oblubieńcem. Tak jak my przywiązujemy się do tej metafory, tak samo dla ludzi w Starym Testamencie metafora małżeństwa między Bogiem a Jego ludem była bardzo ważna. I kiedy Bóg wypowiedział takie słowa, wypowiedział jako bardzo mocne ostrzeżenie, a jednocześnie dając wyraz temu, co On sam przeżywa. Jak wielkim bólem było dla Niego to, co zrobił Jego lud, w jaki sposób postąpili wobec Niego. I nie chodzi o to, żeby teraz rozstrzygać, czy rzeczywiście można nazwać Boga rozwodnikiem, czy nie. Ale powiem wam, że dla mnie to niesamowicie zmienia obraz Boga, jaki jest prezentowany wobec rozwodu. Bo bardzo często mamy obraz Boga jako kogoś, kto siedzi gdzieś tam daleko i tylko patrzy na nas, nasze problemy małżeńskie i rozterki, przed którymi stoimy, pilnując, żebyśmy nie zrobili coś złego. A jak tylko coś zrobimy nie tak, to zaraz da nam po łapach i pożałujemy. Ale tak naprawdę Stary Testament przedstawia Boga, który niczym zdradzany mąż czeka, aż jego żona wróci do niego. Nowym Testamencie mamy obraz ojca, który czeka na powrót syna marnotrawnego. W Starym Testamencie to jest obraz męża, który czeka na powrót swojej żony. Kiedy stało się jasne, że ona nie powróci, Bóg powiedział, musimy to zakończyć. I powiem wam coś jeszcze, że dla mnie to jest o tyle ważne, że chyba nic nie zmienia naszego myślenia o rozwodzie tak mocno, jak to, kiedy sami jesteśmy w nim w jakiś sposób dotknięci. Można mówić o rozwodzie w sposób bezosobowy, dopóki on nie dotknie ciebie, dopóki nie dotknie twoich najbliższych. Ja przez całe swoje życie nigdy nawet nie miałem okazji mówić o nim bezosobowo. Moi rodzice rozwiedli się, gdy byliśmy jeszcze dziećmi, ja i moja siostra. Pobrali się bardzo młodo. Kiedy sprawdziłem daty, kiedy spatrzyłem na zdjęcia ślubne, uświadomiłem sobie, że właściwie pobrali się z mojego powodu, a konkretnie z mojej rosnącej obecności. Chyba ich małżeństwo nigdy nie miało okazji być zbudowane na trwałym, na dobrym fundamencie, bo odkąd pamiętam, od dzieciństwa zawsze coś w domu się działo. I wychowaliśmy się słysząc krzyki, będąc świadkami bujek, będąc świadkami bardzo gorzkich słów, rozstań, gorzkich powrotów. I nawet nie bardzo pamiętam samego momentu rozwodu. Nie pamiętam tego, co wszystko się temu towarzyszyło, bo znalazłem sobie sposób, żeby od tego uciec, żeby być jak najwięcej poza domem, żeby nie musieć mierzyć się z tym, co mnie w domu czekało. I moja mama później wyszła drugi raz za mąż. Tato się już nie ożenił. Zmarł 8 lat temu. Dlatego też odkąd byłem w kościele, bo przyszedłem do kościoła później, już jako 10-letni chłopak, kiedy byłem w kościele, słuchałem kazań, kiedy czytałem Pismo Święte, kiedy pojechałem na szkołę biblijną, nigdy temat rozwodu nie był dla mnie bezosobowy. Dlatego, że ponieważ moi rodzice się rozwiedli, zawsze dotykał mnie osobiście. I chyba tego najbardziej nie mogłem zrozumieć, że my w kościele tak bardzo często rozmawiamy o rozwodzie, jakby to był jakiś problem prawny. Kiedy byłem na szkole biblijnej, kiedy czytałem książki, najczęściej dyskutujemy o tym, czy można, kiedy można, w jakiej sytuacji można, dlaczego nie można i tak dalej, i tak dalej. Jak sięgniecie po artykuły na temat rozwodu, to przeczytacie o klauzuli mateuszowej, o klauzuli pawłowej, o precedensach, o wyjątkach, o prawach i zasadach. Dosłownie tak, jakbyśmy byli jakimiś prawnikami, którzy rozstrzygali sprawę kogoś, kto jest daleko. Ale Bóg ma zupełnie inną perspektywę. Bo dla Niego to też jest coś bardzo osobistego. I wiecie, ta rozmowa w kategoriach prawniczych wcale nie jest częścią tylko naszej kultury. W ten sposób rozmawiali o rozwodzie już w czasach Jezusa. W czasach Jezusa była nawet bardzo ostra kontrowersja na temat tego, kiedy można się rozwieść. I były dwie szkoły. Była szkoła rabina Haliela, który głosił, że właściwie można się rozwieść z każdej przyczyny, i rabina Szamaja, który mówił, że tylko z powodu cudzołóstwa, tylko z powodu niemoralności. I przedstawiciele tych dwóch szkół, całe grupy uczonych w piśmie, całe grupy faryzeuszy, całe grupy ludzi, którzy studiowali Pismo Święte, sięgali po najprzeróżniejsze artykuły, najróżniejsze księgi prawnicze, najróżniejsze komentarze, dyskutowali ze sobą nawzajem, które podejście do rozwodu jest właściwe. I kiedy przyszedł Jezus, faryzeusze przyszli do Niego właśnie z takim pytaniem, żeby wciągnąć Go w tę dyskusję. Przyszli do Jezusa i pomyśleli sobie, dobra, zapytamy Go, co On w tej sprawie myśli. I nie wiem do końca, czy to była kwestia, że sprawdzali, po czyjej stronie się Jezus opowie, czy próbowali wciągnąć Go w pułapkę, bo często tak robili. Próbowali znaleźć na jakąś taką kwestię, w której Jezus bez względu na to, co powie, to komuś się narazi. I może tak myśleli. Może myśleli, że jeżeli się opowie za rabinem Szamajem, który bardzo ostro stawiał granicę, kiedy rozwód jest dopuszczalny, no to wtedy część Żydów się od niego odwróci, bo tak naprawdę podobała im się perspektywa rabina Hamaliela, który mówił, że można się rozwieść właściwie kiedy kto chce. A jeżeli z kolei opowie się za rabinem Hamalielem, to można mu zarzucić, że wcale nie trzyma się tak mocno Pisma Świętego, nie trzyma się tak mocno prawa mojżeszowego, bo tam te zasady były przedstawione raczej tak ostrzej. I przyszli do Jezusa. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale, kusząc Go, wystawiając Go na próbę, zastawiając na Jego pułapkę i zapytali, czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny? Czy można rozwieść się tak po prostu, dlatego że uznamy, że to już czas? A Jezus odpowiadając im rzekł, czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł, Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. I Jezus dosłownie w swoim stylu, tak jak to często robił, kiedy próbowali zadać mu pytanie, które miało wpędzić go w pułapkę, bo czy tak odpowie, czy tak, zawsze się komuś narazi, wybrał trzecią drogę. I odpowiedział inaczej. Nie odpowiedział, czy wolno w każdym przypadku, czy nie wolno w każdym wypadku, ale odpowiedział, nie pamiętacie, jak było na początku? Nie pamiętacie, jak Bóg nas stworzył? Nie pamiętacie, czym jest małżeństwo? Wiecie, tak naprawdę faryzeusze chyba wiedzieli, co Jezus odpowie. Dlatego, że w Ewangelii Mateusza Jezus już wcześniej wypowiadał się na temat małżeństwa i rozwodu. Kiedy czytamy kazanie na górze, dlatego zaznaczyłem ten fragment innym kolorem, bo jest innego kontekstu, Jezus mówiąc o tym, w jaki sposób należy interpretować prawo, nie tylko jeżeli chodzi o literę, ale jego właśnie zamiar, ducha tego prawa, to mówił także o kwestii cudzołóstwa i rozwodu. Jak pamiętacie, powiedział, że cudzołóstwo to nie tylko sam akt, ale cudzołóstwem właściwie należy nazwać każde pragnienie popełnienia zdrady. Kiedy my fantazjujemy na temat drugiej osoby i myślimy sobie, jakby to było być z kimś innym niż naszym partnerem małżeńskim. I mówi później dalej, tak samo kiedy mówimy o rozwodzie, ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy, tak napisano, ale ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, zaznaczyłem to w nawiasie, dlatego że jeżeli otworzycie Ewangelię Marka, Łukasza akurat w tym wypadku, tam nie będzie tych słów z wyjątkiem powodu wszeteczeństwa, ta wypowiedź Jezusa jest jeszcze bardziej bezpośrednia. Prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. Więc myślę, że faryzeusze wiedzieli, czego się spodziewać, bo pewnie słyszeli to, co Jezus powiedział w kazaniu na górze, pewnie ktoś im o tym doniósł, może sami byli przy tym obecni. Więc kiedy Jezus powtórzył te słowa i powiedział, nie pamiętacie, jak było na początku? Na początku było inaczej. Dlatego człowiek powinien myśleć o tym inaczej. Mężczyzna łączy się z kobietą i stają się jednym ciałem. I kiedy to wypowiedział, faryzeusze zastawiają swoją pułapkę i mówią, no ale czemu Mojżesz napisał inaczej? W takim razie czemu, bo to jest piąta księga Mojżeszowa, 24 rozdział, czemu tam znajdujemy przyzwolenie na rozwód? Czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić domyślnie żonę? A Jezus odpowiada im, Mojżesz pozwolił wam odprawić swoje żony ze względu na zatwardziałość serc waszych, ale od początku tak nie było. I powiadam wam, ktokolwiek by odprawił żonę swoją z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa i poślubił inną, cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił, cudzołoży. To też jest ciekawe. Zauważcie, jakich czasowników używają. Faryzeusze przyszli do Jezusa i pytają, w takim razie czemu Mojżesz nakazał? A Jezus mówi, wcale nie nakazał. Dopuścił, pozwolił. I to nie dlatego, że to jest dobre, ale dlatego, że jesteście tacy, jacy jesteście. Że czasami my w swoim myśleniu, w swoich emocjach, w swoim postępowaniu tak bardzo zatwardzimy się w swoich przekonaniach, że po prostu nie może być inaczej. I żeby to ucywilizować, w Piśmie Świętym znalazło się przepisy regulujące kwestie rozwodu i powtórnego małżeństwa. I mówi, ale nie tak było na początku. Na początku było zupełnie inaczej. Wiecie, bardzo mi się podoba kolejny werset. Bo pokazuje, że nie tylko faryzeusze myśleli w ten sposób, ale nawet uczniowie Jezusa byli przesiąknięci myśleniem, że rozwód jest czymś oczywistym. Rzekli mu uczniowie, jeśli tak się sprawy mają, jeśli tak się przedstawia sprawa męża i żony, małżeństwa, to chyba nie warto się żenić. Jeżeli tak stawiasz sprawę Jezu, to właściwie nie wiem, czy ktoś się w ogóle zdecyduje na to, żeby się ożenić. No bo przecież jeżeli nie może być rozwodu, no to co? A Jezus odpowiedział, nie wszyscy pojmują tę sprawę, tylko ci, którym jest to dane. Tylko ci, którzy myślą w kategoriach królestwa. I później powiedział jeszcze kilka słów na temat ludzi, którzy decydują się żyć w pojedynkę i do nich wrócimy za tydzień. I mówi, kto może pojąć, niech to pojmuje. Jeżeli możesz myśleć inaczej, to spróbuj myśleć inaczej, bo to jest droga, którą powinniśmy podążyć. Przytrzymajcie się jeszcze raz ławki, dobrze? Wróćcie myślami do tych wersetów, które przeczytaliśmy i odpowiedź na krótkie pytanie, tak lub nie. Czy Jezus powiedział, że nie można się rozwodzić? Nie. Czy Jezus powiedział, że można się rozwodzić? W żadnym wypadku. Nic takiego nie powiedział. Jeżeli więc nie powiedział ani, że można się rozwodzić, ani, że nie można się rozwodzić, to co powiedział? Nie tak było na początku. I to jest dla mnie niesamowita odpowiedź. To jest niesamowita odpowiedź w kontekście tych wszystkich rozważań, które wtedy trwały, które nadal trwają. Bo jak otworzycie jakieś książki na ten temat, to właściwie ta dyskusja wciąż się toczy pośród nas. W języku polskim jest nawet taka książka Małżeństwo i powtórny rozwód, która opiera się na tym, że przedstawione są cztery różne poglądy na te kwestie i autorzy nawzajem odpowiadają sobie na to, co napisali poprzedni. Zaczęliśmy myśleć w kategoriach tego, że rozwód to jest jakaś sprawa prawnicza, że to jest coś, co trzeba rozstrzygnąć. I często jak to bywa z prawem, prawo sobie, a my sobie. I kiedy faryzeusze przyszli i próbowali Jezusa wciągnąć w taki sposób myślenia, Jezus powiedział, nie wciągajcie mnie w to. Nie wciągajcie mnie w rozważania, co wolno, co nie wolno. Ja nie przyszedłem wdawać się w wasze dyskusje. Ja nie przyszedłem tworzyć kolejnej szkoły na temat rozwodu, żeby teraz były trzy: szkoła Haliela, Szamaja i Jezusa. Ja przyszedłem wezwać was do tego, żebyśmy wrócili do tego, jak było na początku. I chyba dla mnie nie ma bardziej oczywistego przykładu tego, jak Jezus widział sytuację, w której kultura rozeszła się z tym, co było Bożym zamiarem. I chyba rzeczywiście kwestia rozwodu jest jedną z rzeczy, która najbardziej ukazuje, jak czasami nasza kultura odbiega od tego, co jest Bożym zamiarem, co jest Bożym słowem. Bo wiecie, tak jak mówiliśmy w czasie tych poprzednich kazań, można w tym współczesnym świecie usłyszeć kwestie kultury, od środków masowego przekazu, czy nawet jedni od drugich, że małżeństwo powinno być zbudowane na zakochaniu, na miłości, albo tak jak mówiliśmy, na zauroczeniu. Na tym niesamowitym uczuciu, które czujemy, kiedy poznajemy nową osobę. Na tym uniesieniu emocjonalnym, na tym fakcie, że nie możemy przestać o nim czy o niej myśleć. I wszystko dotyczy tylko tej osoby. I to jest takie piękne uczucie, takie wspaniałe i chwała Bogu, że nam takie uczucie dał. Ale kiedy podniesiemy je do miary wszystkiego, do jedynej podstawy i zapomnimy o tym, że w naturalny sposób taka siła emocji musi minąć, to możemy pójść w nie tą stronę, co trzeba. Ale kultura nam mówi nam, że musisz kochać, musisz cały czas czuć to wielkie, wielkie uniesienie, tą wielką ekscytację, fascynację, a jeżeli minie, to nie wiem, czy twoje małżeństwo dalej ma jakieś podstawy. W kulturze usłyszymy, że celem małżeństwa jest to, żeby tobie było dobrze, żebyś czuł się szczęśliwy, żebyś był spełniony, żebyś mógł się bardziej rozwijać, żebyś dzięki temu, że jesteś mężem, dzięki temu, że jesteś żoną, mógł wznieść się na wyższy poziom bytu. A jeżeli nie wznosisz na ten wyższy poziom bytu, jeżeli nie czujesz się szczęśliwy, jeżeli małżeństwo cię nie dopełnia, nie przynosi ci spełnienia, nie przynosi ci satysfakcji, to w takim razie widocznie z twoim małżeństwem jest coś nie tak. Współczesna kultura mówi nam, że jeżeli chodzi o relacje między mężem a żoną, to właściwie opierają się na tym, że musimy zawrzeć pewien układ, pewną wymianę. Ja będę zaspokajał twoje potrzeby, ty będziesz zaspokajać moje potrzeby. Ja będę robił coś dla ciebie, ty zrobisz coś dla mnie. I jak długo tylko nasze rachunki są mniej więcej na tym samym poziomie, jak długo tylko jesteśmy mniej więcej porówno w tej wymianie, wszystko jest fair. A jeżeli nie, no cóż, sięgnę po inne środki, jeżeli nie chcesz ze mną współpracować i spróbuję cię do czegoś zmusić, a jeżeli nie dasz się do tego zmusić, jeżeli nie robisz dla mnie tego, co ja potrzebuję, więc widocznie nasze małżeństwo nie ma już podstaw. I kiedy pojawiają się problemy, kiedy pojawiają się jakieś trudności w małżeństwie, wtedy naturalnym rozwiązaniem, jakie słyszymy w kulturze, jest to, że skoro twoje małżeństwo nie ma już podstaw, trzeba zmienić partnera. Trzeba z tego małżeństwa się uwolnić i znaleźć sobie inne, w którym znowu będziesz zakochany, w którym będziesz mógł realizować się i poczuć się szczęśliwy i w którym ta wymiana będzie przebiegała na właściwym poziomie. Wiecie, co jest zaskakujące? Że jeżeli nauczymy się myśleć tak, jak współcześnie poddaje nam kultura, to rozwód jest logicznym rozwiązaniem. Jak najbardziej. Jeżeli przyjmiemy te założenia, że podstawą małżeństwa jest emocja, szczególnie taka bardzo silna, zauroczenie, jeżeli przyjmiemy założenie, że celem małżeństwa jest to, żebym ja się czuł dobrze, żebym był szczęśliwy, że podstawową dynamiką, zasadą małżeństwa jest to, żebyśmy mniej więcej równo się przykładali do tego, bo jeżeli nie, no to nie wiadomo, co będzie, to wtedy rozwód jest logicznym rozwiązaniem, jeżeli którejś z tych rzeczy zabraknie. Prawda? Bo czemu mamy tkwić w czymś, co przestało spełniać swoją rolę? Myślę chyba, że nic nie bardziej obrazuje tego, czy w swoim myśleniu na temat małżeństwa idziemy drogą kultury czy Słowa Bożego, jak właśnie ta kwestia, co robić w sytuacji, kiedy pojawiają się problemy w naszym małżeństwie. Bo tak naprawdę, tak jak mówiłem kilka razy, my możemy ochrzcić każdą z tych rzeczy. Możemy znaleźć wersety, które stworzą wrażenie, że rzeczywiście podstawą małżeństwa jest emocja, że rzeczywiście chodzi o to, żebyśmy byli szczęśliwi i rzeczywiście chodzi o to, żebyśmy nawzajem zaspokajali swoje potrzeby. Tylko że jak zabraknie tych rzeczy, okazuje się, że nawet chrześcijanie, nawet my chodząc do kościołów, nagle uważamy, że rozwód jest po prostu logicznym rozwiązaniem. I tutaj się robi niesamowita rzecz. Bo uważamy, że skoro jest logiczny, to powinien być dobry. Że skoro jest logiczny, to powinien być łatwy. Że skoro jest logiczny, to powinien być bezbolesny, prawda? Bo jesteśmy ludźmi, którzy żyją w epoce logiki i uważamy, no skoro coś jest oczywiste, to przecież nie ma co z tym walczyć. I tutaj się bardzo rozmijamy. Bo okazuje się, że rozwód nie jest ani prosty, ani łatwy, ani bezbolesny, ani bez konsekwencji. I wszyscy gdzieś to ponosimy. Ja sam moim życiem mogę zaświadczyć, że kiedy rozwodzą się rodzice, to dotyka dzieci. Kiedy rozwodzą się dzieci, to dotyka rodziców. Kiedy rozwodzą się twoi przyjaciele, twoje rodzeństwo, to dotyka ludzi, którzy są z tobą związani. Kiedy rozwodzą się ludzie, których darzysz podziwem, rozwodzą się przywódcy kościołów, rozwodzą się ludzie, którzy byli dla ciebie wzorem i mentorem, to ciebie też dotknie. Rozwód rzadko dotyczy tylko dwojga ludzi, nawet jeżeli nie mają dzieci. Bo wokół nich są ich rodziny, wokół nich są ich przyjaciele, którzy zostają postawieni przed faktem tego, że nagle trudno jest utrzymywać relacje jedni z drugimi, z jedną i z drugą osobą. Gdzie to jest takie niesamowite, że często ludzie, którzy decydują się na rozwód, tracą wszystkich przyjaciół. Prawie wszystkich. I to nie dlatego, że sami są okropnymi przyjaciółmi, tylko dlatego, że inni ludzie nie wiedzą, jak się zachować. Bo poznali ich razem, bo to był mąż i żona i teraz nagle oni się rozeszli. I często jest tak, że my nie wiedząc, przy kim być, po czyjej stronie się powiedzieć, bo uważamy, że to jest kwestia powiedzenia się, w ogóle się odseparowujemy od takich ludzi i nie utrzymujemy kontaktów ani z nim, ani z nią. Coś, czego ludzie się nie spodziewają, kiedy decydują się na rozwód. Uważamy w naszej kulturze, że skoro rozwód jest oczywisty, logiczny, to powinien być łatwy i prosty. Ostatnio nawet dochodzi do tego, że uważamy, że powinien być czymś, co należy świętować. Już w Polsce pojawiły się takie koncepcje, że rozwód jest czymś, co tak samo jak zawarcie małżeństwa należy świętować. I można sobie wyprawić przyjęcie rozwodowe, w którym świętujesz to, że to małżeństwo masz już za sobą. Wiecie, powiem wam, że to nie jest tak zawsze, że każdy rozwód jest od razu wielką tragedią. Bo sam ze swojego życia wiem, że rozwód może być ulgą. Bo ja naprawdę, kiedy moi rodzice się rozwiedli, kiedy skończyły się kłótnie, kiedy skończyły się bójki, kiedy nie musiałem już leżeć i myśleć, czy tato przyjdzie pijany i jak to się skończy i tak dalej. I nawet ja jako dziecko poczułem ulgę. Nawet ja jako dziecko, gdybyście mnie pytali, co wolę, żeby rodzice byli daleko od siebie, czy żeby byli razem się kłócili, odpowiedziałbym, że chyba wolę, żeby byli daleko od siebie. I często tak jest, że kiedy dochodzi do rozwodu, ludzie sami i ludzie wokół nich czują ulgę. Szczególnie jeżeli małżeństwo było pełne agresji, pełne poniżania, pewne walki jedni z drugimi. Możemy nawet być zadowoleni, że w końcu to wszystko mamy za sobą. Ale nie mylmy ulgi, nie mylmy zadowolenia z tego, że coś strasznego się skończyło, ze spełnieniem i ze szczęściem, które jest Bożym zamiarem. I to właśnie starał się powiedzieć Jezus. Nie idźmy drogą rozwodu, tak jakby to było jedyne, idealne, prawdziwe rozwiązanie, bo chociaż czasami ono przyniesie ulgę, nigdy nie obędzie się to bez kosztów. Dotknie to wasze dzieci, dotknie to waszych rodziców, wasze rodzeństwo, waszych bliskich, przyjaciół. Całe mnóstwo ludzi zostanie dotkniętych tym. I nawet jeżeli przyjdzie kam czasami zapłacić taką cenę, nie uważajcie rozwodu za coś, co jest powodem do świętowania. I to, co bardzo mi się podoba w tym, co zrobił Jezus. Powiem wam osobiście, jako kogoś, kto został dotknięty rozwodem, jako kogoś, kto studiuje Boże Słowo, żeby zobaczyć, jak się z tą kwestią zmierzyć, to właśnie to, że Jezus powiedział, wiecie co, nie zajmujmy się przepisami, ale wróćmy do Bożego ideału. Nie zajmujmy się rozstrzygnięciami, kiedy wolno, a kiedy nie, ale wróćmy do tego, co było na początku. I to jest właśnie to, co próbowaliśmy pokazać przez ostatnie kazania. Że małżeństwo można budować inaczej. Że możemy je budować przede wszystkim na fakcie, że to jest przymierze, które zawieramy z drugą osobą, przysięga, którą składamy. I w oparciu o to, że postanawiamy się oddać drugiej osobie, to daje nam podstawę do budowania trwałej miłości. Owszem, zauroczenie jest wspaniałe i przeżywamy je bardzo często, bo tak w naszej kulturze poznajemy jedni drugich. Ale kiedy to zauroczenie mija, mamy podstawę, żeby budować trwałą miłość. Mówiliśmy o tym, że Bożym celem jest to, żeby całe nasze życie przyniosło Jemu chwałę i także nasze małżeństwo. Tak jak Chrystus przyszedł, żeby położyć kres wrogości między ludźmi, między narodami, między różnymi przekonaniami religijnymi, między jakimikolwiek wrogami, tak samo przez, żeby położyć kres wrogości między mężczyzną a kobietą. Więc kiedy my to realizujemy w swoim życiu, bez względu na to, jaki układ między sobą wypracujemy, to oddajemy Bogu chwałę. Właśnie tym, że ta wrogość między mną a moją żoną, chociaż świat uważa ją czasami za rzecz oczywistą, niknie. Nie jest z powodu naszych własnych sił, ale dzięki mocy Chrystusa. I mówiliśmy o tym, że podstawą małżeństwa według Pisma Świętego jest wzajemne oddanie, wzajemna uległość, gotowość do rezygnacji z własnych celów i przedłożenia partnera ponad siebie. Świadomość, że mój partner to nie jest tylko druga osoba, ale że my jesteśmy od siebie nierozerwalnie zależni. Jesteśmy z sobą nierozerwalnie związani. I tak jak jedno ciało, nie możemy myśleć w kategoriach, że jesteśmy niezależni. Nie mogę sobie odrzucić części swojego ciała, mi się przestała podobać. Jesteśmy z sobą na dobre i na złe, w zdrowiu i w chorobie. I kiedy zaczynamy w ten sposób myśleć, to popatrzcie, co się dzieje. Kwestia rozwodu właściwie nawet nie zostaje podniesiona, no bo jak? Jeżeli mamy te trzy podstawy, te trzy założenia, które charakteryzują Pismo Święte, to właściwie ciężko jest dojść do wniosku, że rozwód miałby być czymś oczywistym, czymś dopuszczalnym, dlatego że każda z tych rzeczy kieruje nas do zupełnie inną stronę. I mówi nam, jeżeli pojawią się problemy, a na pewno się pojawią, bo takie jest życie, nawet w najlepszym małżeństwie, nawet małżeństwie budowanym na zasadach Słowa Bożego pojawią się problemy. On mówi, jeżeli pojawią się problemy, to wtedy będziemy bardziej skoncentrowani na tym, żeby te problemy rozwiązać nawet kosztem przemiany samego siebie, a nie wymiany partnera. To jest postawienie sprawy na tej przysłowiowej głowie w stosunku do tego, co mówi kultura. I wiecie, jak czytam to, co Jezus powiedział, to mi się wydaje, że On dokładnie to zrobił. Pamiętacie, jakie były rozważania faryzeuszy? Oni powiedzieli, że przyszli do Jezusa i pytają Go, z jakiej przyczyny rozwód jest zasadny. I główną przyczyną, która była, to było na przykład cudzołóstwo. Co do tego jedni i drudzy się zgadzali. I ci surowi, i ci liberalni, jeżeli w kwestiach rozwodu mówili, okej, jeżeli jest cudzołóstwo, to jest uzasadniona przyczyna do rozwodu. Nie? Kłócili się, czy mogą być jeszcze jakieś inne. Więc w ich mniemaniu było tak, jest cudzołóstwo, zatem będzie rozwód. A wiecie, co Jezus powiedział? Nie, to nie tak. Popatrzcie na to inaczej. Jest rozwód, będzie cudzołóstwo. I my znowu bierzemy to w kategoriach prawa, co to będzie znaczyło i zastanawiamy się, co właściwie Jezus miał na myśli, że samym faktem rozwodu zmuszamy kogoś do cudzołóstwa. Jezus mówi, popatrzcie na to z drugiej strony. Popatrzcie na to nie z perspektywy tego, co już usłyszeliście, co uznaliście za oczywiste, ale popatrzcie na to z Bożego planu. Popatrzcie na to z Bożej perspektywy, z tego, jak było na początku. Popatrzcie na to odwrotnie. Jezus postawił sprawę na głowie. On mówi, słuchajcie, to nie tak, że cudzołóstwo jest przyczyną rozwodu. Jeżeli myślisz w kategoriach Bożych, to właściwie równie dobrze można powiedzieć przeciwność, że to rozwód będzie przyczyną cudzołóstwa. Że to gotowość do tego, żeby odejść od swojego współmałżonka, będzie czymś, co później pociągnie kolejne problemy. Nie wiem, czy o tym mówiłem, być może używałem tego przykładu, więc wybaczcie mi, ale w Bożym Królestwie stawianie sprawy na głowie jest naprawdę bardzo ważną rzeczą. Może już o tym wam mówiłem, że w dobrej szkole biblijnej stawianie na głowie jest równie ważne jak języki biblijne, nauka mówienia kazań czy każdy inny przedmiot. I poświęca się na to przynajmniej tyle samo czasu. Tylko, że to co wiemy, to że to później, gdy się okazuje, kiedy już przestawimy sobie myślenie, że to wcale nie jest stawanie na głowie, ale że w końcu stanęliśmy na nogach tak jak trzeba. Że te dwie długie kończyny, które dotychczas latały nam tam w powietrzu i z trudem utrzymywaliśmy je w pionie, o wiele lepiej sprawdzają się na dole. A te ręce, które tak mocno bolały nas od tego ciągłego chodzenia po kamieniach, w gruncie rzeczy o wiele lepiej sprawdzają się wzniesione do Boga. Wiecie, Jezus nie przyszedł zabrać głosu w sporze o to, czy należy się rozwodzić, czy nie i kiedy rozwód jest dopuszczalny. Jezus przyszedł wezwać nas, abyśmy wrócili do Boga. I można powiedzieć, no ale przecież żyjemy w takim świecie, a nie innym. To jest upadły świat i musimy sobie radzić z faktem, że my również jesteśmy upadłymi ludźmi. I w pewnym sensie to jest logiczne. I w pewnym sensie dokładnie to wyrażał Mojżesz, kiedy zadawał to prawo, że no, ucywilizował kwestię rozwodu. Ale Jezus przyszedł nie po to, żeby cywilizować upadły świat. Nie po to, żeby poprawić nam życie tutaj, w upadłym świecie, ale żeby nas przemienić, żeby nas przekształcić, żeby nas prowadzić z powrotem do Boga i pojednać z Nim. I to jest to przesłanie, które dla mnie jest najważniejsze. Jezus wzywa każdego z nas w każdej kwestii, także w kwestii rozwodu. Wróćmy do tego, jak było kiedyś. Wróćmy do Bożych zasad, wróćmy do Bożego wzorca, do Bożego ideału. I powiem wam, to dla mnie jest zniechęcające, kiedy my zamiast wracać do Bożego ideału, zaczynamy się właśnie zajmować rozstrzygnięciami prawnymi. Kiedy my, mimo tego, że Jezus do tego nas wzywa, i tak zaczynamy myśleć w kategoriach, a kiedy wolno? A czy wolno w ogóle? A może wolno i nie powinniśmy robić z tego takiej dużej rzeczy? I próbujemy, tak jak w każdej innej, rozstrzygnąć to, co mówi nam Słowo Boże i to, co mówi nam kultura. Próbujemy połączyć te rzeczy, które cały czas słyszymy w każdej kwestii, także w kwestii rozwodu. I akurat w kwestii rozwodu strasznie nam to nie wychodzi, bo to jest jak olej i woda. Nawet jeżeli mocno wstrząśniemy wszystkim na pewien czas, to się wyda, że jakoś nam się to razem ułożyło. Później te rzeczy znowu się rozkładają. Bo ciężko jest pogodzić to jedno z drugim. Jeżeli czytasz Słowo Boże, bez względu na to, jak bardzo sobie odwrócisz, jak bardzo przyłożysz na to filtr kultury, ciężko jest nie zobaczyć tego, że rozwód nie jest czymś, co Bogu się podoba. I bez względu na to, jak bardzo pragniemy w kulturę sprawić, żeby była chrześcijańska, dla niej mówienie o tym, że rozwód nie jest czymś, co powinno być naszym pierwszym rozwiązaniem, wydaje się bez sensu, bo przecież my myślimy inaczej w tej kulturze. Bo przecież tak jak przyjmujemy to założenie, rozwód staje się czymś logicznym. I znowu mamy tą sytuację, o której też kilka razy mówiliśmy, że próbujemy nakładać jedno na drugie. Wiecie, jest taka niesamowita rzecz. Poziom rozwodów wzrósł dramatycznie w XX wieku. W Stanach Zjednoczonych około lat 50., w Polsce może troszeczkę później 70. I często my w kościołach zaczęliśmy biadolić nad tym, jak bardzo naród, jak bardzo ludzie odchodzą od Boga. Ale tak naprawdę to nigdy nie było naszą zasługą. Wiecie, to było tak, że kultura robiła tę pracę za nas. Bo kultura była tak zbudowana, że bardzo długo kobieta nie mogła się utrzymać samodzielnie. Jeżeli kobieta decydowała się na rozstanie z mężem, była stygmatyzowana przez społeczeństwo, właściwie nie mogła sama znaleźć pracy, nie mogła się utrzymać. I kiedy to się zmieniło, kiedy zmieniły się warunki ekonomiczne w świecie zachodnim, kiedy zmieniły się warunki ekonomiczne w naszym kraju, nagle się okazało, że poziom rozwodów dramatycznie wzrasta. Bo kobiety, które trwały w małżeństwach, których nie potrafiły znaleźć wyjścia, nagle to wyjście dla niej się otworzyło i one z tego wyjścia korzystały. I my myślimy, że to jest faktem, że nagle ludzie zaczęli odwracać się od Boga. Nie. To jest to, że myśmy w kościołach żyli w takiej błogiej nieświadomości, myśleli sobie, że wszyscy myślimy w kategoriach bożych, podczas gdy tak naprawdę byliśmy już przesiąknięci kulturą. I kiedy zmieniły się warunki w kulturze, nagle się okazało, że rozwodów jest też dużo więcej. I mamy teraz drugą stronę, że my próbujemy znaleźć chrześcijańskie uzasadnienia dla różnych rzeczy, dla różnych rozwiązań, ale ponieważ to jest trudne, ponieważ nie wiemy, jak sobie z tym radzić, ponieważ chrześcijanie mają różne poglądy na ten temat i ponieważ my sami jesteśmy tym dotknięci. Bo niełatwo jest mówić o rozwodzie, gdy się rozwód ma za sobą, gdy rozwiedli się twoi rodzice, gdy rozwiedli się twoje dzieci, bo to jest bolesne, bo to zbyt wiele rzeczy pobudza. Uczymy się po prostu o tej kwestii nie mówić. To jest jedna z tych rzeczy, którą w Biblii się pomija, to jest jedna z tych rzeczy, którą właściwie nawet nie podejmujemy tematu, dlatego że no właściwie co mamy powiedzieć? Jeżeli będziemy mówili to, co mówił Jezus, to w dzisiejszej kulturze wydaje się zacofane, wydaje się nieadekwatne. Jeżeli będziemy mówili to, co mówi kultura, to będziemy musieli naprawdę mocno tłumaczyć dookoła Pismo Święte, żeby wyszło, że jesteśmy Kościołem, że jesteśmy ludźmi, którzy wierzą w Pismo Święte i wierzą w Bogu. Dlatego łatwiej jest nic nie mówić. I żyjemy w takim dziwnym przekonaniu, jakby tej kwestii w ogóle nie było. I pozwalamy sobie jedni drugim milczeć w cierpieniu. Wiecie, poproszę was teraz o pewien akt takiej cywilnej odwagi. Nie trzeba wychodzić do przodu, nic z tych rzeczy, ale o podniesienie ręki. Chciałbym poprosić każdego z was, który został w życiu dotknięty rozwodem, żeby podniósł rękę za chwilę. I kiedy mówię o dotkniętym rozwodem, to mówię właśnie o takich sytuacjach szeroko rozumianych. Kiedy sam przeżyłaś rozwód, kiedy rozwiedli się twoje rodzice, kiedy rozwiodły się twoje dzieci, kiedy rozwiodło się twoje rodzeństwo albo członkowie dalszej rodziny, z którymi byłeś związany, kiedy rozwiedli się twoi bliscy przyjaciele albo może ludzie, których darzyłeś szacunkiem, przywódcy w kościele, ktoś, kto był dla ciebie wzorcem. Jeżeli masz sobie odrobinę tej odwagi i zostałeś w jakiś sposób dotknięty rozwodem, to podnieś rękę. Opuśćcie. W języku angielskim jest takie powiedzenie, że gdy jest jakaś sprawa, o której się nie mówi, bo ludzie nie wiedzą, jak o niej mówić, to taką sprawę nazywa się słoniem, który jest gdzieś w pokoju. Wszyscy wiedzą, że on jest, ale nikt nawet nie próbuje wskazać na niego, bo nie wiadomo, jak sobie z nim poradzić. I mam wrażenie, że często w kwestii rozwodu my się trochę tak zachowujemy. Cierpimy i widzimy ludzi bliskich nam, którzy cierpią z powodu tego, jak się potoczyło ich życie, ale boimy się na ten temat cokolwiek powiedzieć. Za kazalnicy, czy nawet w rozmowach jedni z drugimi. Podnieście ręce jeszcze raz, jeśli możecie, ale tym razem wytrzymajcie trochę dłużej i odwróćcie się dookoła. Wytrzymajcie spojrzenie innych ludzi. Zapewniam was, że tak nikt nie zapamięta wszystkich, którzy są. Podnieście jeszcze ręce i rozejrzyjcie się wokoło. Kościele, oto słoń. Słoniu, czas, żebyś poznał Kościół. I to jest dla mnie ważna kwestia. Jeżeli chodzi o kwestię rozwodu, rozbitych, rozpadających się małżeństw, jakim my Kościołem będziemy? Bo to, że słoń jest w Kościele, to wiemy. To naprawdę wystarczy tylko porozmawiać jedni z drugimi i wiemy, że jesteśmy dotknięci rozwodem. Ale teraz jakim my będziemy Kościołem w obliczu tego, co dzieje się we współczesnym świecie? Jakim Kościołem my się damy poznać ludziom, którzy tym rozwodem są dotknięci w najróżniejszy sposób? Bo wiecie, czasami w kościołach można odnieść wrażenie, że najchętniej kwestię rozwodu zepchnęlibyśmy gdzieś na bok. Okay? Nawet gdyby można było, to stworzylibyśmy takie specjalne ławki, sektory dla ludzi, którzy są po rozwodzie albo mocno rozwodem naznaczeni. Dlatego, że ciężko jakoś to połączyć z tym, co znajdujemy w Piśmie Świętym. Nie wiemy, jak o tym rozmawiać, w związku z tym, okej, jesteś, fajnie, że jesteś, ale wiesz, za bardzo służyć w kościele to pewnie nie możesz. I nie mów za głośno o tym, co cię spotkało, bo to nie będzie dobrym świadectwem. Dajemy ludziom, którzy mają rozwód za sobą, takie pojęcie, jakby byli gorszymi, w jakiś sposób bardziej naznaczonymi. I mówimy, wiesz co, usiądź sobie tutaj z boku, żeby nie gorszyć innych, żeby inni nie poczuli się urażeni, żeby Bóg nie poczuł się urażony tym, że jesteś gdzieś tutaj z przodu. Ale to bardzo głupie. To bardzo, bardzo głupie. I powiem wam, że jeżeli byśmy coś takiego zrobili i Bóg by przyszedł na nasze nabożeństwo, to usiadłby właśnie w ławce dla rozwodników. Bo on doskonale ich rozumie. Bo on rozumie ich ból, bo on rozumie ich cierpienie, bo on rozumie sytuację, w jakiej się znaleźli. I nawet mogą porozumieć się bez słów. Spojrzałby na osobę siedzącą obok i powiedział, ale się porobiło, co? Ale bajzel. A my byśmy z przodu, w tym gronie ludzi, którzy nie popełnili wielkich błędów w swoim życiu, nadal czekali na Bożą obecność, nie zauważając, że On już jest pośród tych, którzy cierpią. Czasami, jeżeli chodzi o kwestie rozwodu w kościołach, mam wrażenie, że my się zupełnie rozmijamy z ludźmi, którzy przed rozwodem zostali postawieni albo taką drogę wybrali w swoim życiu. Bo wiecie, kiedy ktoś decyduje się na rozwód, albo ktoś do tego rozwodu zostaje zmuszony, albo postawiony przed rozwodem swoich bliskich, on zostaje postawiony przed rozwiązaniem. Dla osoby, która decyduje się na rozwód, rozwód jest rozwiązaniem. Kiedy my czasami w kościołach o rozwodzie się dowiadujemy, rozwód dla nas jest problemem. I dopóki myślimy na tych dwóch różnych kategoriach, nigdy się nie spotkamy. Bo my zaczynamy walczyć z samym rozwodem, a dla osoby, która owszem, z różnych powodów wybrała to rozwiązanie, ona czuje się wtedy atakowana, bo odbieramy jej coś, co dla niej miało być jakimś wyjściem z jej małżeństwa. Musimy się nauczyć myśleć, że rozwód jest rozwiązaniem i zabrać głośno głos, że jest rozwiązaniem bardzo często złym. Że jest fatalnym rozwiązaniem, że jest rozwiązaniem kosztownym, bolesnym. Jeżeli tylko można, to powinniśmy robić wszystko, żeby go uniknąć. Ale dopóki nie zmienimy tego myślenia, że to nie z rozwodem walczymy, ale z przyczynami, które do tego rozwodu doprowadziły, że to nie rozwód jest problemem, ale problemem jest to wszystko, co było wcześniej, nasz sposób myślenia, rzeczy, które robimy wokół siebie w małżeństwach, to bardzo ciężko nam będzie spotkać się z ludźmi, którzy w sytuacji rozwodu się znaleźli albo przed taką sytuacją zostali postawieni. Bo tak naprawdę to o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy zeszli do korzeni tego problemu. Do naszych błędnych czasami założeń na temat tego, co jest podstawą małżeństwa i tam zaczęli walczyć z tym problemem. Żebyśmy zeszli do tego, w jaki sposób funkcjonujemy w naszych małżeństwach i tam zaczęli walczyć z tym problemem. I wtedy tak jak w przypadku Jezusa, nagle okaże się, że nie musimy mówić o tym, kiedy się rozwodzić, jak się rozwodzić, co robić dalej, ale że możemy mówić jasno, głośno i odważnie, wróćmy do Bożego celu, wróćmy do Bożego ideału. Wiecie, ludzie rozwodzą się z różnych przyczyn. Ogólnie mówiąc, można wyróżnić takie dwie kategorie rozwodów. Rozwód dlatego, że może być lepiej. Dlatego, że uznaliśmy, że być może bez tej osoby, a najczęściej, że z jakąś inną osobą będzie nam po prostu lepiej. Jeżeli ktoś przychodzi do nas z takim rozwiązaniem, możemy powiedzieć, to nie jest najlepsze rozwiązanie. I zanim pójdziesz tą drogą, spójrzmy razem na Bożą drogę. Spróbujmy znaleźć lepsze rozwiązanie, bo lepsze rozwiązanie istnieje. Są rozwody, które można zaliczyć do typu, bo gorzej już być nie może. Kiedy ludzie znaleźli się w takich małżeństwach, w których są krzywdzeni, w których są poniżani, w których naprawdę grozi to ich własnemu życiu, zdrowiu, zdrowiu ich bliskich, dzieci czy ludzi, którzy w jakiś sposób są związani. I często ludzie decydują się na rozwód właśnie z desperacji po to, żeby w cudzysłowie, dosłownie wręcz, ratować siebie i ratować swoich bliskich. Jeżeli to możemy, to tutaj też powinniśmy mówić, słuchaj, zanim podejmiesz ten krok, zobaczmy, czy nie istnieje inne rozwiązanie. Bo jestem przekonany, że istnieje inne rozwiązanie, bo Boże ideały są lepsze. Problem z taką sytuacją, kiedy przychodzi ktoś do nas, kto jest już w sytuacji rozpaczliwej i po prostu chce tylko uwolnić się z małżeństwa, jest to, że czekamy za długo. I wybaczcie mi, że powiem może coś czy w takiej formie, czy o takiej treści, ale bardzo często my znowu postawiliśmy jako chrześcijanie sprawę na głowie. Bo jeżeli chodzi o problemy, które zaczynają się w naszych małżeństwach, często czekamy zbyt długo, zanim zaczniemy coś z nimi robić. Zwlekamy zbyt długo, tolerujemy zbyt długo rzeczy, które są jawne, które są szkodliwe, które są w bezpośredni sposób potępione w Piśmie Świętym i nazwane grzechem, bo uważamy, że główną rzeczą, na którą należy Bogu, to to, żebyśmy się nigdy nie rozwiedli. Owszem, Bóg nie chce, żebyśmy się rozwiedli, ale Bóg chce, żebyśmy mieli małżeństwo według Jego zasad. Więc jeżeli te zasady łamiemy dużo wcześniej i czekamy, aż już mamy wszystkiego dosyć, to później rzeczywiście trudno jest uciec przed logiczną konsekwencją, która nam się wydaje za oczywistą, że należy się rozwieść. I wiecie, jest coś takiego, że my w Kościele mamy większe przyzwolenie na rozwód niż na separację. Ponieważ separacja jest takim narzędziem, które pozwoliłoby wiele naszych małżeństw przed rozwodem uratować. Bo kiedy jedna osoba zaczyna robić coś naprawdę obrzydliwego wobec drugiej, krzywdzić ją, szkodzić jej, to wiele rzeczy można powstrzymać, można zmienić, póki ludzie mają choć jeszcze trochę tej uprzejmości, tej dobroci, tego dobrego myślenia o sobie nawzajem. Jeżeli byśmy wtedy zainterweniowali, jeżeli byśmy zaczęli mierzyć się z tymi problemami wcześniej, zanim one staną się zbyt głębokie i zanim stracimy już ochotę w ogóle na patrzenie na tę osobę, to wiele rzeczy udałoby się odmienić. Ale my nie chcemy. My wolimy udawać, że to nie ma albo że to samo odejdzie i w końcu dochodzimy do takiego końca, w którym rzeczywiście rozwód wydaje się, a czasami nawet jest jedynym logicznym rozwiązaniem. Więc szczerze mówiąc, to co możemy powiedzieć, to nie czekajmy tak długo. Jeżeli w twoim małżeństwie dzieje się coś złego, zacznij działać nawet teraz. I nawet jeżeli to będzie wymagało czasowej separacji, żeby wstrząsnąć sobą nawzajem, nim albo nią, nie bój się tego. Wybaczcie mi to porównanie. Czasami uświadamiasz sobie, że naprawdę żyjesz z kimś, kto jest niemalże świnią. W cudzysłowie albo dosłownie. Swoim zachowaniem niszczy ciebie, niszczy innych. Sprawia, że właściwie cały wasz dom, całe wasze małżeństwo wygląda coraz gorzej. I my czasami, żyjąc w mieście, nie wiemy, co z tym zrobić. I wydaje mi się, że to jest taki miejski problem, że nie wiemy, co z tym zrobić. Gdybyśmy poszli nawet na najbliższe wioski czy przedmieścia Wrocławia i zapytali ludzi, co się robi w takiej sytuacji, to odpowiedzieliby wam bardzo prosto, bo to są rzeczy, które oni znają od dawna. Świnie mieszkają w chlewie. Więc jeżeli masz w domu świnie, to albo musisz ją wystawić za drzwi, albo samemu się z tego chlewu wyprowadzić. I chociaż to jest mocno powiedziane, to mi się wydaje, że czasami to jest o wiele bardziej skuteczne niż czekanie, aż już nie możemy znieść tego, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy. Naprawdę wiele rzeczy można zrobić, jeżeli nie czekamy do tego, aż nie ma już wyjścia. I chcę, żebyśmy myśleli o sobie w takich kategoriach. Wiecie, chciałbym, żeby nasz Kościół, tak jak rozmawiamy ze sobą w różnych kwestiach, żebyśmy byli Kościołem, który nie będzie się słonia bał, który będzie potrafił o słoniu mówić, ale nie będzie Kościołem, który będzie słoniowi ustępował na każdym kroku, który będzie obchodził go dookoła i uważał, że w żaden sposób nie można się z nim zmierzyć. Bo to nie jest Boża wizja. Chcę, żebyśmy byli Kościołem, który będzie powtarzał głośno, odważnie za Jezusem. Nie tak było na początku. Nie taki był Boży ideał. I wcale to nie chodzi o to, że ten ideał już jest daleki i nie możemy do niego wrócić. Przeciwnie, właśnie dlatego Chrystus przyszedł do nas, abyśmy do tego ideału powrócili. Więc jako pastorzy, jako ludzie, którzy stoją przed wami, jako jedni do drugich, wołajmy do siebie, wracajmy do Bożego ideału. Wracajmy do tego, co było wcześniej. Tak jak Stwórca na początku stworzył mężczyznę i kobietę, opuszczamy nasze rodziny, nasze matki, naszych ojców po to, żeby połączyć się ze żoną, z mężem i być już jednym ciałem na zawsze. Bo współczesny świat, tak jak wam to przedstawiałem, jak mówiłem, mówi, że jeżeli twoje małżeństwo utknie w jakimś błocie, to jedną rzeczą, która ci zostaje, to po prostu wyjść z niego i zostawić go tam, gdzie jest. I może poszukać innego sposobu na życie. Ale chcemy, żebyśmy byli Kościołem, który będzie stał może właśnie przy takich miejscach i będziemy pomagać sobie nawzajem. Bo wiecie, bo to jest naszą rolą jako tych, którzy idą za Chrystusem i tych, którzy chcą nazywać się chrześcijanami i tych, którzy mówią, że my wierzymy w Boże ideały. Musimy robić wszystko, co możemy, żeby pomóc sobie nawzajem i ludziom dookoła powrócić na Bożą drogę. Jeżeli będziemy widzieli ludzi, których samochód utknął zupełnie, którzy są gotowi zupełnie go porzucić, naszą rolą jest spróbować go wyciągnąć. Zrobić, co możemy, może samemu ubabrać się w błocie po to, żeby go wypchnąć z tego dołka, w którym jest. Może znaleźć jakąś wyciągarkę, może skrzyknąć jeszcze więcej ludzi, żeby spróbować, przynajmniej spróbować coś z tym zrobić. A jeżeli się nie da, żeby pomóc tym ludziom pójść dalej, tam gdzie mogą pójść dalej, żeby wrócili na Bożą drogę, chociażby z tego miejsca, w którym są. Ale to nie wystarczy. Nie wystarczy, że będziemy siedzieli tam, gdzie już wszyscy utykają. Powinniśmy przynajmniej część z nas być gdzieś tam wcześniej na tej drodze i mówić ludziom, nie jedźcie tędy. To nie tędy droga. Nie dajcie sobie wmówić tych rzeczy, które tak łatwo padają w naszej kulturze. Nie przestawiajcie swojego małżeństwa na inne tory niż te, które są przedstawione w Piśmie Świętym. Powinniśmy w ogóle stać tam, gdzie możemy najwcześniej i wołać ludzi, wracajcie na Bożą drogę. Zostańcie na Bożej drodze. Bo na Bożej drodze jest inaczej. Na Bożej drodze się okazuje, że to małżeństwo, które się wydaje takie dziwne i nienaturalne czasami, naprawdę może działać. Owszem, nie jest wolno od problemów. Owszem, czasami też się coś popsuje. Ale uwierzcie mi, o wiele łatwiej jest to naprawić. I to jest wyzwanie, które płynie z całej tej serii kazań. To jest taki trochę przedwczesny finał. Wróćmy na Bożą drogę. To nie chodzi o to, jaką pozycję jako Kościół zajmiemy wobec rozwodu. Chodzi o to, żebyśmy wołali do ludzi, jest lepsze rozwiązanie. Gdy współczesna kultura sprowadza nas na bezdroża, a trochę tak się dzieje, czas wrócić na Bożą drogę.